Jest 10:06, czyli pora na rozmowę o gospodarce morskiej. Witam Państwa. Przypomnę, w programie Ludzie i Pieniądze, Studio Radia Gdańsk, dzisiaj goszczą Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel, Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dzień dobry Panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od takich informacji bardzo ciekawych dotyczących wielkości przeładunków na Bałtyku. W piśmie, które Piotr Frankowski reprezentuje, jest analiza, to jest portal internetowy, jest analiza dotycząca pierwszego półrocza 2017 roku. Wzrostowy trend na bałtyckim rynku kontenerowym trwa. Dynamika jest nierówno rozłożona. Bardzo rosną przeładunki w portach rosyjskich, rosną przeładunki w portach polskich, łotewskich, a na przykład w Szwecji i Finlandii mamy znaczące spadki liczby przeładowywanych kontenerów. Co to oznacza dla pomorskich portów? Jak sytuacja wygląda w Gdyni? Bałtycki terminal kontenerowy, jak sama nazwa wskazuje, to jest ten rynek.
Tak jest.
I kontenerowy.
Trochę, myślę, można popatrzeć na Bałtyk w ten sposób. Mamy jeden bardzo duży kraj, który nie jest w Unii Europejskiej i jest cały czas podlega pewnym restrykcjom i ograniczeniom w handlu, czyli Rosja. Mamy kraje nadbałtyckie, polskie i Polskę, które mają okres, szczególnie Polska, dobrego rozwoju gospodarczego, a to napędza obroty polskich portów. Gdzieś 90% przeładunków kontenerów to jest polski handel zagraniczny, czy też import, czy eksport. Mamy Szwecję, która przeżywa kłopoty w związku z tym, że na początku lata największy port, Göteborg, który przeładowuje ponad 70% całego obrotu kontenerowego Szwecji, wszedł w trudny okres, mianowicie konfliktu pomiędzy związkami i zarządzającymi portem, co dramatycznie ograniczyło możliwości przeładunkowe tego portu i ładunki uciekły. Mimo to, że w Szwecji jest 40 portów kontenerowych, one są malutkie, ładunki w olbrzymiej części uciekły na promy do Isztat, do Gdyni, na przewozy samochodowe pomiędzy Malmę a Kopenhagą mostem. Więc to też zachwiało statystyką szwedzką. Niemniej upraszczając, na całym świecie w pierwszym półroczu obroty kontenerowe wzrosły mniej więcej między 5 a 6%. Na tym Bałtyk 2,8 jest to mniej, ale tak jak wspomniałem, jest przyczyna przede wszystkim Szwecja, która zmniejszyła obroty. Natomiast Polska ma się dobrze, Gdynia ma się dobrze. Na tym tle również my się mamy nieźle, nie jest to jakiś tam szczególnie świetny rok, nie jest to dramatycznie zły. Polski rynek kontenerowy rośnie około 10%, bo tak rośnie polska gospodarka i my w tych obrotach mamy swój dobry, taki stabilny, nieduży wzrost.
Tutaj pan prezes dosyć skromnie podszedł do Gdyni i do swojego terminalu. A propos Göteborga, to na tej sytuacji, o której tutaj była mowa, skorzystała Gdynia, która nagle stała się trzecim portem kontenerowym na Bałtyku po Petersburgu i Gdańsku, co też warto zauważyć.
Czyli dwa polskie miejsca na podium, tak?
No, w sportowej klasyfikacji Pan można wie, by to tak ująć.
To nie są wyścigi, to jest ekonomia.
I te wzrosty polskie, tutaj po 8 miesiącach w granicach właśnie nawet 12%, co jest wynikiem lepszym od rekordowych wyników po takim okresie z 2014 roku. Więc jeśli taka dynamika utrzyma się w dalszym ciągu, to śmiało będziemy mogli powiedzieć, że będzie to dla polskich terminali kontenerowych, dla obrotu kontenerowego w Polsce rok rekordowy.
I będzie, bo gospodarka daje bardzo silne sygnały wzrostowe i to bezpośrednio się przekłada na obroty kontenerowe w portach. Więc jeżeli będziemy mieli 4-4,5% nawet, jak ZAKS chyba pokazuje, wzrostu produktu krajowego brutto, to powyżej 10% rynek polski będzie rósł.
I tutaj duże też przerosty w Gdyni, jeśli chodzi o te 8 miesięcy, bo tutaj w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym mamy ponad 17%, więc jest to też, pokazuje to jakby dynamikę tego wzrostu. W DCT mamy 14%.
Poza tym warto też zwrócić uwagę na rozwój infrastruktury, która też przyciąga inwestorów i też do tego polskie porty rosną, krótko rzecz biorąc. Jednak porty się mocno rozwijają i w Gdyni, i w Gdańsku. Już o zachodniopomorskim nie wspomnę, bo tam też przecież stale następuje jakiś rozwój. Są nowe pomysły, nowe inwestycje. Plany inwestycyjne przecież w portach są bardzo szerokie, a jeżeli w portach, to też i we wszystkich firmach, które radzą z portami, czy przy portach funkcjonują.
A proszę powiedzieć, czy istnieją jakieś bariery natury administracyjnej czy biurokratycznej, których usunięcie czy złagodzenie jeszcze mogłoby dać taki dodatkowy napęd polskim portom? Czy w tej chwili to już jest na tyle równowaga w tych procedurach z punktu widzenia logistyki, że już została sama gra rynkowa? Czy z drugiej strony, czy pan prezes może powiedzieć, że gdyby coś się zmieniło, to byłby dodatkowy impuls nie tylko dla BTC, ale w ogóle dla całej branży, dla całej tej części życia portowego?
Zawsze są ograniczenia, które hamują rozwój. Na przykład zabezpieczenia celne, które zostały wprowadzone w zeszłym roku i wejdą w życie w całości w przyszłym roku. To są elementy ograniczające jednak swobodę wymiany handlowej. Sprawność służb granicznych jest już niezła. Co prawda jeszcze nie mamy takich, jak my na to patrzymy, albo nasi urzędnicy kwiatków, jak w Holandii czy w Niemczech, gdzie się odprawia towary spożywcze już na morzu i one tylko przechodzą jak przeciąg przez port. U nas jednak są kontrole fizyczne i takie standardowe odprawy graniczne. To trochę trwa, rozliczenia VAT-u, można by mówić. Jest dużo lepiej, powiem, niż było 4-5 lat temu. Jest fenomenalnie lepiej. Jest duża różnica od czasu, kiedy wprowadzono tak zwany pakiet portowy 24, gdzie znakomicie się poprawiła sprawność służb granicznych. Ale jeszcze można by to poprawiać, gdyby miał się bardziej uwolnić handel i gdyby to, co jednak czasami odpycha importerów i jadą przez porty niemieckie, to są właśnie takie subtelne różnice w obsłudze, w zatrzymaniu towaru na granicy, do kontroli itd.
A jakieś bariery infrastrukturalne widzimy? No zawsze jak się rozmawia o tym transporcie międzynarodowym, to pada hasło przejścia graniczne kolejowe ze Słowacją. Ale czy oprócz tego coś jeszcze?
Ale to jest element atrakcyjności i dostępu poprzez porty polskie do sąsiednich krajów. I to jest Wardońska Lite, to jest taki symbol przejścia transgranicznego, gdzie pociąg dzisiaj musi pojechać w stronę czeską na Orawę, wjechać przez przejście do Czech i wrócić z powrotem na Słowację, jeżeli ma być to pełen skład i ciężki, tak jak skład pełny waży. Inaczej musiałby być lekki pociąg. Więc infrastruktura to jest dodatkowy inny element, który nie mówi o możliwościach dobrej odprawy w portach, tylko mówi o rozszerzeniu atrakcyjności zaplecza portowego. Dzisiaj do Dąbrowy Górniczej dobrze się dojeżdża już, ale jeszcze Gdynia czeka na szlak 201, który jest w projektowaniu i to dobrze, bo perspektywa jest zakończenia tej pracy powiedzmy w 2025 roku, czyli będzie niegdysiejsza magistrala węglowa, tak zwana łącząca Gdynię, pomijając Trójmiejski węzeł kolejowy, który...
Czyli Kościerzynę i Bydgoszcz, przez Kościerzynę
i Bydgoszcz na Śląsk, będzie z Wardońska Lite, to i dojedziemy do Bratysławy, a to jest niezły rynek, jest duży i silny przemysł motoryzacyjny na Słowacji i znakomicie możemy jeździć przez Polskę, ale musimy mieć dobre, jak mówią kolejarze, prędkości handlowe, czyli pociąg musi jechać wystarczająco szybko, a nie 22-3 km na godzinę średnio, tylko przynajmniej 45, jak to jest w Niemczech.
No i w Gdyni będziemy mieli w końcu obrotnicę. Umowę podpisano, więc miejmy nadzieję, że teraz ta inwestycja już bez żadnych przeszkód zostanie zrealizowana, bo to czeka, terminale kontenerowe w Gdyni czekają na nią już od trzech?
To piąty rok. W 2012 roku BCT zrobiło konferencję o głębokowodnym porcie Gdynia w Warszawie i wtedy mówiliśmy między innymi na obrotnicy. Na co wszyscy się zgodzili, włącznie z prezydentem Szczurkiem, z ministrami i tak dalej. Niemniej proszę zwrócić uwagę i nie być takim hura optymistą. Obrotnica jest to pierwszy, najmniejszy, najtańszy. Przypomnę, że ten projekt to jest bezpośrednio niecałe 30 milionów złotych. uczynienia Gdyni dostępną dla oceanicznych megakontenerowców. I ten proces będzie trwał przynajmniej do 2021 roku, bo musimy pogłębić tor podejściowy, co to zaczyna teraz czynić Urząd Morski. Musimy zmienić przejście do portu wewnętrznego, tak, poszerzyć do 140 metrów. Musimy pogłębić kanały do 16 metrów, a przypomnę, mają 13,5. I musimy przebudować szereg nabrzeży, gdzie trzeba zabić głębokie ściany i przemodelować, zmodernizować nabrzeża, żeby mogły również być pogłębione do tych 16 metrów. To jest wiele lat i dużo większe pieniądze. Także sama obrotnica jeszcze nie czyni wiosny.
To prawda, ale cieszmy się z tego, że w końcu podpisano umowę na jej budowę i inwestycja ta ruszy.
Pewnie, że się
jest to pierwszy punkt, który umożliwia w ogóle wyjście Gdyni jakby bardziej na morze i tutaj też dalsze plany, które też niedawno przecież port w Gdyni przedstawiał, co do w ogóle wyjścia w morze z całym portem, tak?
Czyli budowa portu zewnętrznego.
Zewnętrznego, tak zwanego, dokładnie. Dokładnie. To też jest duże przedsięwzięcie. Na razie oczywiście w planach, ale no, kto nie ma planów, ten na pewno ich nie zrealizuje.
A proszę powiedzieć, jak panowie sądzicie, jeżeli mamy takie chwilowe, trudno powiedzieć, załamanie tego przeładunku w Göteborgu, ale tam jest spadek powyżej 20% ładunków. Czy potem łatwo wraca się na taki rynek? Czy to jest tak, że tak naprawdę będzie półrocze czy kwartał z takimi wynikami optymistycznymi dla polskich portów, pesymistycznymi dla Göteborga, ale jeżeli tam już skończy się ten spór płacowy czy spór z dokerami, czy Göteborgowi łatwo będzie odzyskać pozycję? Czy to będzie tak, że no skończy się i z dnia na dzień czy tygodnia na tydzień wszystko wraca do poprzedniego układu sił? Czy jednak mogą być jakieś długofalowe skutki tego, co się wydarzyło? Gdynia i Gdańsk tych ładunków dodatkowych, jak już chwyciła, to nie wypuści.
To jest bardzo dobre pytanie, szczerze mówiąc, panie redaktorze, i bardzo ciekawe. Niemniej jest tak, że głównie ładunki uciekły na promy, dlatego że tego, czego nie można było przeładować z lądu w Szwecji, głównie kolejowo dostarczanych kontenerów do Göteborga, to poszło na koła. I na tym korzystają przewoźnicy promowi przede wszystkim. Nie korzystają na tym specjalnie przewoźnicy. Terminale kontenerowe pozostałe, tak? Gdańskie. To jest takich połączeń żeglugi bliskiego zasięgu między Szwecją a Polską po prostu nie ma. To są plany niektórych przewoźników i armatorów, ale nie ma takich połączeń. Więc to uciekło na koła. Zwiększyło na pewno obroty Steny w Gdyni, zwiększyło Unity Line. O ile jeszcze to można coś dopchać, bo oni bokami robią z nadmiaru. Dużo poszło drogami, właśnie mostem między Malmö a Kopenhagą. Proces powrotu zawsze trwa długo i jest kosztowny. Zawsze może coś zostać, bo okaże się, że jednak wygodniej jest wozić. Niemniej Göteborg ma absolutnie dominującą pozycję w Szwecji. Proszę zauważyć, że Szwecja sprawy ochrony środowiska i Szwedzi biorą bardzo poważnie i serio. I one w ekonomii i w gospodarce szwedzkiej są szalenie istotne. W związku z tym dosyć szybko wrócą te towary na wagony kolejowe. A Göteborg, który zajmował pozycję, tak jak powiedziałem, ponad 70% obrotu Szwecji, obrotu kontenerowego, dosyć szybko do tego wróci. Bo to nie jest tak, że gospodarka szwedzka się zatrzymała i zwolniła, bo port nie działa, tylko znaleziono inne kanały eksportu.
A powiedzmy szczerze, w tym roku gospodarka szwedzka bardzo dobrze się rozwija. Tam jest po takim przejściowym, średnim wzroście, tam to robi wrażenie.
No tak, i być może lekarze wykorzystali to, bo pomyśleli, że tym bardziej zaboli.
Tym łatwiej będzie, tak?
Decydentów to bardziej zaboli i będą szybciej i bardziej skłonni do zgody na zmiany. To taki dosyć skomplikowany jest ten... Zresztą model jest dosyć skomplikowany w Szwecji i rola związków i pracowników i zarządcy trudne.
A pytanie, które może dzisiaj jeszcze nie budzi jakiegoś niepokoju w kręgach portowych, chociaż zaraz się przekonamy. Rosną przeładunki kontenerów w Kaliningradzie. Nadal to jest niewielki poziom, natomiast zawsze można powiedzieć, że Kaliningrad może być taką naturalną konkurencją dla Gdańska i Gdyni. Położony niedaleko, mnóstwo statków, które przypływają na Zatokę Gdańską, tam jest tankowanych, więc jest też jakby element takiej pełnej obsługi na miejscu, czy to nie będzie tak? A poza tym no, Kaliningrad jednak są inne też warunki zamarzania niż na przykład w Petersburgu. Czy nie będzie tak, że na razie ten Kaliningrad gdzieś tam raczkuje, a za 10 lat okaże się, że to jest potężna konkurencja i dla DCT, i dla BCT, i dla wszystkich tutaj u nas?
No tutaj jest znowu polityka. To nie jest prawdą, co pan powiedział, że jest pełna obsługa. Kaliningrad nie ma zdolności przeładunkowych, nie ma poważnych terminali, tam nie wejdzie duży statek. Natomiast jest to polityka. Ja pamiętam, 6 lat temu Putin powiedział, że wybuduje za 5 miliardów dolarów wspólnie z Maerskiem wielki port kontenerowy w Kaliningradzie. Maersk to szybko odwołał, a projekt nigdy nie odpalił. Znowu jest taki trend w Rosji, że trzeba się uniezależnić od innych portów. Takie hasło jest bardzo też podatne. Na podatny grunt pada, mianowicie rosyjskie ładunki tylko w rosyjskich portach. To tak falami tam chodzi. Natomiast trzeba znaleźć praktycznie 5 miliardów i wówczas oczywiście, że będzie to bardzo silna konkurencja, szczególnie jeśli chodzi o obsługę rynku rosyjskiego, również republik bałtyckich, niekoniecznie rynku polskiego, bo DCT uzupełniany przez gdyńskie porty terminale ma mocną pozycję na rynku polskim. Natomiast ponieważ w Kaliningradzie są szerokie tory, to będzie można łatwo wjechać do Rosji i do Petersburga i wtedy nie będzie to tranzyt przez na przykład DCT, tylko będzie to bezpośrednio megastatek wjeżdżał do Kaliningradu i stamtąd pociągami będzie się woziło dalej do Rosji, do Petersburga i Moskwy.
Natomiast generalnie chyba jest też tak, że w ogóle transport, czy ten transport kontenerowy przesuwa się jednak w stronę wschodu, na czym myślę, że my nie tyle może... Znaczy polskie porty uważam, że będą zyskiwały w dłuższym terminie czasu i nawet jeżeli w Kaliningradzie pojawi się konkurencja, to ona raczej nie będzie dla nas zagrożeniem, bardziej będzie zagrożeniem dla, powiedzmy, portów w Niemczech, tak, typu Hamburg i tak dalej.
Czyli Hamburg będzie tracić, co już troszeczkę widać, na rzecz portów w ogóle w Europie Wschodniej.
No tak przynajmniej ja to oceniam.
I czy to też nie stanie się wewnętrzną konkurencją Kaliningrad-Petersburg?
Tak.
Kiedy Kaliningrad będzie portem niezamarzającym?
Wydaje mi się, że to bardziej w tą stronę pójdzie, niż będzie to realne zagrożenie dla nas, znaczy w sensie dla naszych portów Gdynia, Gdańsk szczególnie.
Czyli taka pozornie się okazuje, że pływanie do Kaliningradu może też jakoś tam mieć znaczenie w ogóle na zmianę ruchu na Bałtyku, tak?
Czy za daleko się zmieni? Na ruch filerowy na Bałtyku, dlatego że dzisiaj statki do Petersburga jeżdżą, tak jak pan wspomniał, właśnie z Niemiec, z Hamburga i z Bremerhaven, ale też z Antwerpii czy Rotterdamu. Wiele z towarów dzisiaj już, bo to jest mniej więcej 1/5 obrotów DCT-u, to są właśnie tranzytowe na Rosję i na Finlandię. Jeżeli Kaliningrad będzie przyjmował megastatki, to stamtąd ten ruch tranzytowy będzie szedł albo, znaczy już nie będzie tranzytowy, pójdzie albo lądem koleją na Petersburg i Moskwę, albo pójdzie też fiderami na znowu Finlandię i tak samo na Petersburg.
Tylko tak jak tutaj właśnie pan prezes wspominał, w przypadku tych inwestycji portowych w Kaliningradzie duże znaczenie ma polityka, bo te plany budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w Kaliningradzie od kilku lat się pojawiają, tego nie zrealizowano. Przykładem też jest takim, akurat może nie z rynku kontenerowego, ale pasażersko-promowego, przecież wielka inwestycja planowana od wielu lat terminalu, nowoczesnego terminalu promowo-pasażerskiego właśnie w Kaliningradzie, którego pierwszym takim celem była obsługa kibiców, którzy przyjadą na Mistrzostwa Świata
w piłce.
Terminal, jeszcze nie zaczęto jego budowy.
A Mistrzostwa za rok.
Dokładnie, nie zaczęto jego budowy, mimo że to też jest decyzja polityczna. Także tutaj też chyba trzeba wziąć tak z dystansem na te zapowiedzi jakby tutaj Rosjan patrzeć.
Politycy potrzebują pieniędzy i to jest chyba problem.
No ale ktoś może wcześniej czy później zrealizować te projekty i wtedy rzeczywiście może to być trochę uciążliwe dla naszych portów. Natomiast te zmiany, o których mówimy tutaj w audycji, spowodowały, że tak jak w zeszłym roku polskie porty przegoniły Rosję, tam różnica była niewielka, ale były większe przeładunki kontenerów. W tym roku Rosjanie po półroczu są lepsi od nas. No znowu pan prezes protestuje przeciwko porównaniom sportowym, ale kto dobiegnie, czy kto skoczy wyżej w 2017?
Nie, my musimy patrzeć na to, kto więcej zarobi na obsłudze handlu zagranicznego. I o to walczymy.
Czyli nie liczmy bezpośrednio tylko kontenerów, ale patrzmy też na to, jaka jest rentowność.
Czy zarabiamy na obsłudze rynku rosyjskiego, czy nie zarabiamy. Ile zarabiają Rosjanie, ile my, ile Niemcy. To jest ważne.
Czyli to jest bardziej konkurencja polegająca na tym, że liczymy rentowność, porównujemy kto ile zarobił i kto może ile inwestować, a nie na liczeniu pojedynczych kontenerów. Ja przypomnę, dzisiaj w audycji Radia Gdańsk Ludzie i Pieniądze goszczą Maciej Krzesiński, Piotr Frankowski i Krzysztof Szymborski, a my do dyskusji na tematy przede wszystkim morskie wrócimy po skrócie wiadomości. A my wracamy w środowym programie Ludzie i Pieniądze do dyskusji o gospodarce morskiej. Przypomnę, w naszym studiu Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel, Krzysztof Szymborski, Bałtycki Terminal Kontenerowy i Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Skończyły się w Gdańsku targi trako, targi kolejowe. Jedna z debat poświęcona była idei jedwabnego szlaku. I prezes PKP Cargo Maciej Libiszewski w czasie jednej z debat poświęconej właśnie przyszłości transportu bardzo optymistyczną wizję przedstawił związaną z kolejowymi przeładunkami na tym jedwabnym szlaku, że tak naprawdę koleją żywność z Polski dojedzie do Chin, otwiera się fantastyczny rynek eksportowy, bo samolotem za drogo, a statkiem za długo, więc kolej jest oczywiście z punktu widzenia szefa PKP Cargo optymalnym rozwiązaniem. Natomiast panowie, z punktu widzenia gospodarki morskiej, z punktu widzenia portów, od 5 czy 6 lat cały czas powtarzamy jedwabny szlak. Czy to już nabiera fizycznego kształtu, czy to jest jeszcze bardziej idea, co na tym zyska Polska, co na tym może zyskać Pomorze?
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jedwabny szlak, to dalej jednak rozmawiamy na etapie planów. Takich konkretów tak naprawdę to trudno dzisiaj wskazać. Rzeczywiście kilka projektów czy kilka pomysłów na temat tego, w jaki sposób ma ten jedwabny szlak przebiegać, w jaki sposób ma funkcjonować jest, ale to umówmy się,
że... To są wersje alternatywne.
Tak, dokładnie. Dalej rozmawiamy o pewnych jakby sposobach jego przebiegu i pewnych wersjach dokładnie niż jakichś konkretnych rozwiązaniach. U nas w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej my również się tym tematem zajmowaliśmy. Jakby była pewna koncepcja wykorzystania pewnego połączenia zarówno portów poprzez Bydgoszcz, gdzie strefa też jakby posiada pewne tereny, wspólnie oczywiście z samorządami, wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami, aż po granicę w Białej Podlaskiej, gdzie też strefa ma swoje tereny. To była oczywiście jedna z koncepcji. Tych koncepcji jest więcej. No, wydawało się, że ona jakiś jakby... ma możliwość realizacji, jest jakiś pomysł, tak? No, jak wyjdzie, zobaczymy. Tak naprawdę dzisiaj trudno jakby tutaj się doszukiwać pewnych konkretów.
Czyli z punktu widzenia takiego podmiotu jak strefa zarządzającego nieruchomościami i próbującymi nadać im jakiś aspekt gospodarczy, na razie za dużo znaków zapytania, tak?
Jest dużo znaków zapytania, natomiast są pewne pomysły. Wydaje mi się, że ideą jakby całego jedwabnego szlaku jest i jakby największą trudnością jest to, żeby jakby połączyć terytorialnie też pewne, jakby to wszystko w jedną układankę, te elementy jakby w jedną całość, tak? Bo dzisiaj można powiedzieć tak, że o tym jedwabnym szlaku mówią różne firmy, często w aspekcie jakby właśnie takim, można powiedzieć, jednostkowym, czy tylko sobie przypisanym, tak? Przykładowo, nawet tutaj wspominając PKP Cargo, tak? Zwróćmy uwagę, że to jest mowa o kolei, tak? A ja uważam, że jeżeli chodzi o jedwabny szlak, to my tak naprawdę musimy bardziej kompleksowo na to patrzeć i poprzez pryzmat portów i transportu morskiego, ale też pryzmat transportu rzecznego, który, umówmy się, że leży u nas, również przez pryzmat transportu kolejowego i też przez pryzmat transportu drogowego, tak? No tutaj przede wszystkim się intermodalność nam kłania, która ja uważam, że cały czas u nas jest w powijakach.
Bo tutaj mamy pewnego rodzaju ideę, tutaj jak właśnie przed chwilą to określono. Jest idea, natomiast w ramach tej idei, przynajmniej w Polsce, takie odnoszę wrażenie, poszczególni operatorzy, przewoźnicy kolejowi próbują znaleźć swoje miejsce na tym rynku, zawierając porozumienia z różnymi chińskimi prowincjami i wspólnie starając się uruchomić różnego rodzaju przewozy, czy to do Polski, czy dalej na zachód Europy. I to mniej lub lepiej lub gorzej działa. I tylko, że problemem z tego, jak ja na to patrzę, problemem tutaj jest kwestia ładunku powrotnego. Bo o ile z ładunkiem z Chin nie ma problemu, o tyle ładunku do Chin, przynajmniej z Polski, raczej nie ma. Swego czasu w Łodzi jedna z firm próbowała taki pociąg uruchomić i o ile dobrze pamiętam, 3 miesiące trwało skompletowanie pełnego składu z ładunkiem do Chin. Żywność, o której tutaj pan wspominał, tak, jak najbardziej. Jest to jeden z towarów, którym Chiny są zainteresowane, ale przewóz tych towarów, tych ładunków jest jakby tylko jednym z elementów, bo po jednej i po drugiej stronie
musi być około 2 tygodni, odbiorca, to tak?
Odbiorca i dostawca, więc tu chyba najpierw na tej linii biznesu powinny jakieś zapaść decyzje i wtedy będziemy mieli przewozy pełnopociągowe.
Musi być jakby wyraźna potrzeba. Tak. Jeżeli tej wyraźnej potrzeby przez przedsiębiorców, przez biznes określonej nie ma, to tak naprawdę trudno dzisiaj mówić o konkretnych pomysłach. Natomiast z drugiej strony też jakby to przygotowanie infrastrukturalne też pójdzie w takim kierunku, w jakim będzie biznes wymagał. No, trudno tutaj jakby wyprzedzać pewne fakty w tym wypadku akurat.
Panie prezesie, jak myśli pan o jedwabnym szlaku, to bardziej widzi pan stosy kontenerów rosnące w bałtyckim terminalu kontenerowym, czy obawę, że wszystko pójdzie na tory i tych statków będzie mniej?
Nie da się wszystkiego na tory. Natomiast to jest tak. To jest mój punkt widzenia. Chińczycy nie tworzą dzisiaj ad hoc jakichś biznesów, bo coś sprzedamy do Europy, przewieziemy szybciej, kupimy szybciej. Mamy Moja firma, bo to jest grupa międzynarodowa, mamy terminal między innymi w Pakistanie. Tam jedwabny szlak jest faktem. Tam jedwabny szlak to są gigantyczne, miliardowe chińskie inwestycje w infrastrukturę magazynową, przewozową, transportową, jak zwał, tak zwał, w całą logistykę, różnymi środkami przewozów, bo Chińczycy budują sobie komunikację, która być może za kilkadziesiąt lat będzie mogła spełniać tą funkcję. Proszę zauważmy, że w Chinach zaczyna się, i to już trwa jakiś czas, zaczyna się okres rośnięcia konsumpcji również, ponieważ siła nabywcza Chińczyków rośnie. I oni za kilkadziesiąt lat chcą mieć żywność, dlatego kupują miliony hektarów w Afryce i w innych miejscach na całym globie, ale również muszą zapewnić sobie komunikację z tymi regionami. I to samo dotyczy Polski. My jesteśmy jakimś tam niewielkim partnerem. Nie dziwię się, że PKP Cargo o tym dużo mówi, bo PKP Cargo jest jedynym operatorem, który z sukcesem jeździ pociągiem do Chin i jeździ z powrotem i wozi. To, że nie ma dzisiaj zbilansowanych przewozów w to i z powrotem, to jest tak samo problem przewozów morskich. Natomiast być może za 20 lat Chińczycy będą tak dużo kupowali w Europie, na przykład żywności, a sprzedawali innych towarów, być może konsumpcyjnych, że to będzie zbilansowany szlak. To jest projekt, jak my wszyscy pewnie tak mamy to w głowach, trochę stereotyp. Chińczycy myślą na setki lat, a nie na jeden rok, zróbmy dzisiaj biznes. Więc to jest budowanie olbrzymiej, gigantycznej infrastruktury przewozowej i nie tylko, i wspomagających systemów na skalę globu, świata. My jesteśmy elementem. Natomiast jeśli chodzi o ważenie żywności, jest to takie trochę uproszczone myślenie. Dzisiaj żywność jeździ do Chin, o ile jest tam sprawny eksporter, który chce sprzedać, bo wozi się kontenerami oczywiście albo mrożoną, albo chłodzoną i ona może jeździć spokojnie morzem. To świeża żywność musiałaby polecieć samolotem albo mogłaby w pewien taki lekko przygotowany do dłuższej podróży sposób, czyli w jakichś tam gazach, opakowaniach i tak dalej, mogłaby wytrzymać kilka tygodni, zanim zostanie dostarczone do klienta. Także nie tylko żywność i wyłącznie tym szlakiem, bo żywność jest sprzedawana na wszystkie miejsca z Polski, na wszystkie kontynenty i w różnej formie. I jest to bez problemu i z powodzeniem robione w kontenerach wożonym morzem.
Ale rozumiem, że pod względem politycznym nie powinniśmy się obawiać tych inwestycji, które prowadzą w stronę Europy. Pan prezes Szymborski przywołał przykład Afryki. Tam jest taka no, bardzo ciekawa sytuacja, bo tak naprawdę słowo kolonizacja może jest złym słowem, ale wpływy gospodarcze Chin są zupełnie nieprawdopodobne. Chińczycy zbudowali w Etiopii koleje wysokich prędkości. Tam praktycznie na całym kontynencie afrykańskim są potężne chińskie inwestycje, ale za tym idą wpływy polityczne. A czy za tą częścią jedwabnego szlaku, która wiedzie bardziej w naszą stronę do Europy, też będą szły próby wpływania politycznego? Czy to jest jednak inna bajka?
To nie są rozłączne bajki nigdzie na świecie. Już Unia Europejska zaczyna, komisja, dawać sygnały zaniepokojenia ekspansją i inwestycjami chińskimi, bo za rolą ekonomiczną idzie również pozycja polityczna. To jest oczywiste.
Naturalne,
tak to na świecie działa.
Czyli musimy ściągać chińskie inwestycje, uczestniczyć w projekcie jedwabnego szlaku, ale za każdym razem ostrożnie patrząc na skutki tego, co się dzieje. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Krzysztof Szymborski, Piotr Frankowski i Maciej Krzesiński. Część morsko-transportową w zasadzie kończymy. Po krótkiej przerwie porozmawiamy na nieco inne tematy. Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Frankowski, Maciej Krzesiński i Krzysztof Szymborski. W Rzeczpospolitej ukazała się rozmowa z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu Marcinem Chrudzińskim, gdzie ważnym wątkiem, który był omawiany, jest przyszłość Stoczni Gdańsk. Przypomnę, tam jest kłopot ze spółką, której dominującym akcjonariuszem jest akcjonariusz ukraiński. Kłopoty finansowe, zadłużenie ciągnące się wiele lat. Jest taka próba odkupienia, przejęcia akcji, ale prezes Chrudziński mówił także o alternatywnej sytuacji, że na części terenów, które są postoczniowe, po dawnej Stoczni Gdańskiej, jeszcze w Gdańsku, zarządzanej przez specjalną pomorską strefę ekonomiczną, można budować we własnym zakresie pewien potencjał stoczniowy, wykorzystać do własnego projektu stoczniowego. Maciej Krzesiński wprawdzie głównie zajmuje się technologiami morskimi nowoczesnymi, ale pomorska strefa ekonomiczna jest właścicielem czy gospodarzem tego terenu. Co tam może się wydarzyć w najbliższym czasie w związku ze stocznią i zagospodarowaniem tych terenów?
Znaczy tutaj główny w tej chwili głos jakby jest po stronie Agencji Rozwoju Przemysłu, więc to jakby...
Tak, ona prowadzi cały proces
negocjacyjny. Natomiast jeżeli chodzi o strefę, no to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście tam potencjał jest na tych terenach, które strefa posiadała i co więcej, my tam już żeśmy, znaczy nie my, ale my żeśmy umożliwili firmom, które tam statki zaczęły budować. No, trzeba powiedzieć, że od iluś tam lat po raz pierwszy na Wyspie Ostrów zwodowano dwa statki. W tej chwili chyba trzeci jest, jeżeli dobrze pamiętam, w budowie. Także tam się po prostu już te rzeczy zadziały. Kwestia była tylko taka, czy będziemy tą działalność rozszerzali, czy nie. No, jakby rolą strefy, tak jak jest w tej chwili widziana też przez zarząd, jest to, żeby jakby umożliwiać przedsiębiorstwom budowanie statków.
Czyli strefa jako strefa statków budować nie będzie?
Nie, strefa jako strefa statków budować nie będzie, natomiast ma stwarzać jakby możliwość, czy dawać, no dawać krótko rzecz biorąc, możliwość tego, żeby tam statki mogły być budowane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, tak? Niekoniecznie przez jedno stocznie, być może przez więcej podmiotów.
No ale właśnie tu jest kluczowe pytanie, tak z punktu widzenia biznesowego. Ja przepraszam za żart, ale czy teren ma być wynajmowany na godziny, czy na miesiące, czy na kwartały, czy jednak chcielibyście państwo, żeby tam te tereny postoczniowe, które są w posiadaniu strefy, no był jednak stały podmiot, który, no wiem, że 10 lat to jest ogromny szmat czasu w przypadku niektórych przedsięwzięć biznesowych, ale który w miarę na stałe by tam osiadł, tak to nazwijmy.
Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem, ale to jest jakby moje zdanie, lepszym rozwiązaniem jest oczywiście, jeżeli tam będzie jeden podmiot, który będzie
bardziej stabilny, tak?
Natomiast bardziej ważne jest to, żeby to był podmiot po pierwsze stabilny, po drugie podchodzący do biznesu bardzo rynkowo, bo to jest jakby istotne. I żeby to był po prostu podmiot, być może nieduży, ale bardzo sprawny. I dzisiaj to, co żeśmy tam robili do tej pory, tak naprawdę pokazuje, że rzeczywiście mała stocznia, ale sprawna, potrafi budować statki. To nie muszą być statki duże, transatlantyki, tak, bo to już nie te czasy.
Nie, nie, chyba natomiast już takich ambicji nawet nie mamy.
Dokładnie, natomiast budowanie małych statków, relatywnie małych oczywiście, bo tu mówimy o statkach, powiedzmy...
Ale na przykład małych, ale drogich.
Ale drogich, dokładnie. Dobrze wyposażonych, bardzo specjalistycznych jednostek, tak? One po prostu powodują to, że można na nich więcej zarabiać. I jakby w tym się, można powiedzieć, polskie stocznie, bo to nie tylko my, ale generalnie, jeżeli się popatrzy na inne polskie stocznie, które również w podobny sposób działały, chociażby na grupę remontową, które zaczęły budować jednostki specjalistyczne, no to na tym się po prostu da zarabiać, tak? I to jest jakby ten trend, który jest właściwy z naszego punktu widzenia. Ja zresztą dla porównania często mówię o tym, żeby jeżeli ktoś nie wierzy, to niech się przejedzie na północ Norwegii i pojedzie do małych stoczni, typu Larsnes na przykład i kilka innych, tak? Czy Havyard na przykład. To są małe stocznie, które w Norwegii funkcjonują. Nie są tak rozrośnięte, jak my sobie to często wyobrażamy. Natomiast tam się po prostu buduje 2-3 statki jednocześnie, oczywiście na różnych etapach i po prostu po kolei to niemalże jak z taśmy produkcyjnej schodzi.
Piotr Frankowski, takie zapotrzebowanie w branży stoczniowej na takie tereny byłoby, czy to jest bardziej chciejstwo, że zróbmy jeszcze jedną stocznię albo dajmy jakiemuś podmiotowi komercyjnemu możliwość produkcji? Czy jest nisza na rynku do zapełnienia?
No właśnie cały czas się zastanawiałem nad tym. Pytanie jest bardzo dobre, bo cały czas się zastanawiałem, czy będzie popyt na nowy teren, biorąc pod uwagę nawet kwestię tutaj Szczecina, gdzie też jest pomysł.
Niewykorzystane
tereny, tak. Ale tam właśnie jest taki pomysł, nawet powiem, że taki priorytetowy na zagospodarowanie tych terenów. I szczerze mówiąc nie wiem, czy będzie zapotrzebowanie na nowe tereny stoczniowe. I cóż to miałby być za podmiot, który by te tereny chciał zagospodarować i budować tam statki?
Znaczy, ja może dodam tylko tyle, że jeżeli chodzi o Szczecin, bo akurat ten rynek też trochę znam jakby z praktyki też zawodowej wcześniejszej, to jest też tak, że tam też funkcjonują na terenie byłej stoczni szczecińskiej podmioty, tak, które po prostu do tego stopnia, że one po prostu na terenie jakby byłej stoczni szczecińskiej wygradzały sobie pewien obszar, na którym budowały statek od A do Z, dosłownie od położenia stępki do wyposażenia go i zwodowania. Także to się po prostu da robić. To nie jest tak, że u nas... nie można budować statków, czy jesteśmy w jakimś głębokim kryzysie. Da się, tylko trzeba do tego podchodzić bardzo rynkowo. Ja mówię, ja osobiście stawiam na małe, sprawne podmioty, małe, sprawne stocznie. Niekoniecznie musimy robić wielkie konglomeraty przemysłowe.
Tutaj w Gdańsku też w zasadzie mamy małe stocznie, które mają wygospodarowane nabrzeża i te statki budują. Bardziej chodziło mi o to, czy będzie zapotrzebowanie na kolejny teren, dla kolejnego podmiotu na budowę statku?
Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że raczej powinniśmy wykorzystywać to, co dzisiaj już w zasobach mamy. Ja mówiąc o Wyspie Ostrów, nie mówię tylko o tych terenach, które dzisiaj strefa ma, bo tam też jest część terenów, które dzisiaj należą do inwestora ukraińskiego, które można by było rzeczywiście przejąć po to, żeby jakby tą infrastrukturę, nie tyle ją powiększyć, bo ona po prostu dzisiaj jest, tylko lepiej ją wykorzystać. Ja bardziej w tym kontekście mówię o tym.
Panie prezesie, jest szansa na to, że komercyjnie coś tam się zadzieje, jak pan ocenia? Oczywiście inna branża, ale...
No to ja uważam, ja rozumiem przywiązanie nawet poprzez nazwę Stocznia Gdańsk Budujmy Statki. To jest teren przemysłowy, który dysponuje jeszcze w okolicach fachowcami, którzy mogą robić różne ciekawe rzeczy. I powiem w ten sposób, mamy dzisiaj... takie pierwsze jaskółki innego myślenia o energetyce w Polsce. Zależy to od decyzji rządu. Jeżeli rząd zdecyduje się na jednak przywrócenie pewnej funkcji, roli i nadanie przyszłości, na przykład wiatrowniom, na przykład energii odnawialnej z wiatrowni, to jest to teren znakomicie nadający się do produkowania wież, wszystkich elementów związanych z energetyką wiatrową. I życzyłbym nam wszystkich, że jak premier Morawiecki rzucił hasło zbudujemy elektryczne samochody, to może rzuci jutro hasło zbudujemy na cały Bałtyk wieże wiatrowe. I wtedy ten teren będzie się może dalej nazywał Stocznią Gdańską, ale będzie mógł znakomicie dawać pracę i zarabiać na produkcji wież wiatrowych.
Tylko jeszcze jedno słowo, bo proszę zwrócić uwagę w Gdyni, co się zadziało jakiś czas temu, kiedy różne firmy zaczęły jakby po byłej stoczni Gdynia przejmować tereny. Przecież tam tak naprawdę się odbywa bardzo różnorodna produkcja właśnie na terenach poprzemysłowych. To też nie jest tak, że my się musimy wybitnie do tych statków cały czas przywiązywać i że muszą być budowane statki. Przecież na terenie byłej stoczni Gdynia rzeczywiście są remontowane statki, budowane statki, budowane są różnego rodzaju konstrukcje offshore'owe, są budowane urządzenia różnego rodzaju hydrauliczne, dźwigi, tak, i tak dalej.
Sąsiedztwie Wistal buduje mosty między innymi, tak?
Chociażby, tak. Ale też są inne firmy, tak, które budują na przykład bardzo wyspecjalizowane dźwigi.
Czyli jednak zgadzamy się, że istnienie takiego terenu przemysłowego o takim charakterze, tak zlokalizowanego, jest pewnym potencjałem i pewną szansą.
Zdecydowanie.
Tak?
Tym bardziej, że na tym terenie już prowadzone były prace związane z energetyką wiatrową, między innymi budowano wieże. No,
w obecnej stoczni Gdańsk.
Tak, tak, tylko kwestia skali. Kwestia skali i popytu na tego typu projekty.
No ale w każdym razie wiadomo, że teren jest niezwykle cenny, a też wielu mieszkańców Pomorza po prostu do nazwy Stocznia Gdańska czy Stocznia Gdańska jest przywiązanych, więc no trzeba trzymać kciuki za powodzenie tych wszystkich zmian. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel, Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy. Dziękuję.